Siostry, bracia, tak przekornie do mentalności naszych czasów Pan Bóg nam dzisiaj mówi: uważajcie na pacyfizm. Oczywiście o żadnym pacyfizmie w epoce Dawida nie ma mowy. Dawid prowadzi wojnę. Tylko prowadzi wojnę nie tak, jak powinien. To znaczy nie ma go wśród żołnierzy. Myślę, że to jest niezwykle ważne zdanie. To wprowadzające całą tą tragiczną opowieść. Na początku roku, gdy królowie zwykli wychodzić na wojnę, aż ciarki przechodzą współcześnie, siostry, bracia, jak to? No właśnie tak to. Dawid powinien być na wojnie, którą prowadził. Wyprawił Joaba i swoje sługi z całym Izraelem, a on nie poszedł. Pozostał w Jerozolimie. Zaczęła się kręcić ta degradacja, zaczął spadać coraz niżej. I oczywiście słuchaliśmy wszystkiego. I hucie, i żądze. I potem jakieś takie pokrętne, obłudne, nie wiem nawet jakim to, jak to nazwać, to co próbuje zrobić, tą manipulacją. Złamanie dowódcy, to jest coś strasznego. Trzeba złamać kręgosłup moralny człowiekowi, temu Joabowi. Jak on się czuł? Musiał wypełnić rozkaz. Dostał go na papierze. No pewnie nie papierze, ale na jakimś pergaminie. I potem zbrodnia. A wszystko się zaczęło od tego, że Dawidowi się nie chce. Że Dawid się leni. Że Dawid zostaje u siebie. Niech inni robią to za mnie. Oprócz tragedii całej tej sytuacji, się zobaczyłem, myślę, że to jest też jakiś obraz. Oczywiście niech się nad tym głowią bibliści, niech próbują to wprowadzić w życie Kościoła, teologię. To jest jakiś obraz tego strasznego problemu, jaki ma Kościół katolicki. Od momentu, to też mi tam nie sądzić i datę wyznaczać, kiedy przestał prowadzić wojnę. Kiedy przestał, oczywiście w takim chrześcijańskim, nowotestamentalnym duchu, kiedy przestał walczyć o czystość wiary, o jednoznaczność doktryny, o dusze nieśmiertelne. Nie wiem, czy nie nadwyrężam, siostry, bracia. Mówię trochę taki popkulturowy sposób. Ktoś tam z pewnością się zmaga, ktoś tam na pewno walczy. Kościół jest mistycznym ciałem Pana Jezusa. Ale tak patrząc na sposoby naszych odniesień, na funkcjonowanie dzisiaj Kościoła katolickiego w świecie, oto, że dziś przeczytałem, że katolicy świeccy w Indiach upominają się u swoich biskupów, żeby wreszcie upomnieli się w sprawie zbrodni na nich dokonywanych, bo biskupi się spotykają na tematy ekologiczne, a premierem Indii jest przedstawiciel partii, która chce wszystko, co nie hinduskie, zniszczyć w Indiach. Tych problemów pewnie za dużo. I można przesadzić któryś zbyt jaskrawy, wymieniając albo pomijając jakiś bardzo istotny. Chodzi o to, się zobaczyć, że dziś musi nas, może właśnie w osobistym moim życiu, zainteresować ten temat walki. Co to znaczy być walecznym? Co to znaczy udać się na bitwę z czymś, co jest potworne, co jest złe, co jest ohydne? Myślę o tej alegorii dla Kościoła, która się kryje gdzieś w tej Księdze Samuela, właśnie w tym sensie, że te problemy, nie, właśnie z chuciami, nie, z tymi żądzami, z tymi wszystkimi przerażającymi zbrodniami, to jakoś tak łatwo zastąpiło, nie? Weszło w miejsce apologetyki. No, Słowo Boże, które jest propozycją. Usłyszcie, zobaczcie, co się stało z Dawidem. I myślę sobie też, że warto wyłuskać z całej tej opowieści Uriasza Hetytę, Hittytę, już według nowego tłumaczenia. No, tragiczna postać. Ale tak naprawdę jest 1000 lat do tego, aż się Zbawiciel narodzi, a ta śmierć Uriasza staje się naprawdę odkupieńczą śmiercią. Cały ten straszny jego los to jest tak naprawdę, siostry bracia, ratunek dla Dawida. Może jakoś nie obrósł w tłuszcz, nie? Ale się jakoś tak napazł władzą, sukcesami, że postanowił sobie polegiwać, chodzić po tarasie. I kiedy się zaczęła ta degradacja, można powiedzieć, na szczęście, na drodze jego życia Pan Bóg postawił kogoś takiego, kto jest niezłomny, kto żadnego przepisu nie złamie. W tą straszliwą śmierć, nie? W to morderstwo idzie właśnie dlatego, że nie ustępuje ani na milimetr tym zasadom, które były wtedy stosowane, jeśli chodzi o właśnie tych, którzy wyszli na wojnę, tych, którzy byli żołnierzami. Nie? To jest jakaś podpowiedź dla nas. Nie? Co należy robić w czasach takiego zamętu? Ani na milimetr nie odstąpić od zasad. Nie wiemy wiele o Uriaszu. Czy napisał jakiś poemat, tak jak Dawid napisał niejedną modlitwę i śpiewamy i posługujemy się nimi. Ale to jedno na pewno wiemy o Uriaszu. Że to był mąż, wojownik, który ani na milimetr się nie cofnął. I pewnie nie można mu między wierszami tego tekstu odmówić też inteligencji, że się nie dowiedział w jednym mieście, co tam się dzieje i co się święci. No, czy takiej podłości się mógł spodziewać po królu? Oczywiście nie tak od razu. To na razie tylko wiemy, że Panu Bogu nie podobał się ten uczynek, który uczynił Dawid. Te wszystkie uczynki się nie podobały Panu Bogu. Na razie Dawid jeszcze jest spokojny, ale już psalm, który usłyszeliśmy, to już jest psalm, który jest modlitwą Dawida po tym, jak mu prorok przyszedł i powiedział, coś zrobił. Jest ten psalm, jeśli chodzi o niedośpiewany taki jeden werset, który myślę, przywołam tutaj, bo chodzi o dość znany nam tekst. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste. Może to też jest jakaś matnia naszych czasów, że my nawet czasownik stworzyć odebraliśmy Panu Bogu. Tak szeroko zakroiliśmy jego znaczenie, że już muzyk stwarza, poeta tworzy. Różne rzeczy są stwarzane dzisiaj przez ludzi. Naprawdę? Robią coś z niczego? Czy to słowo jeszcze znaczy to, co znaczy? Mówię o tym dlatego, że się zobaczy, w Starym Testamencie hebrajski czasownik bara, stworzyć, odnoszony jest tylko i wyłącznie do Pana Boga. Czy tamten lud i tamci wierzący wiedzieli, że jeśli ktoś stwarza, to tylko On. To tylko Bóg. I myślę, że to jest ważne, bo kiedy przywołuje to słowo Dawida, stwórz Boże we mnie serce, to Dawid po tym wszystkim, co się stało, uświadomił sobie, że on już nie ma... No, serce to znowu tak miękko dzisiaj brzmi, nie? On nie ma już ośrodka władzy w sobie. On, ośrodek władzy, ośrodek myślenia, to wszystko znaczy biblijne serce. To znaczy, no nie ma mnie jako człowieka, nie ma tego, co stanowi o mnie jako człowieku. Nie ma mnie. Boże, daj mi na nowo, stwórz na nowo, daj mi nowe. I dlatego to w tym bardzo biblijnym, jednoznacznym sensie, kiedy Dawid zapisał w tym psalmie modlitwę, żeby Bóg stworzył dla niego serce, to wie, że musi zacząć na nowo. I w tym miejscu wstawiam się z bracia Uriasza. Ta tragiczna śmierć nie poszła na marne. Uratował króla. Ile rzeczy jeszcze uratował w związku z tym, że uratował Dawida. Że ten człowiek się na szczęście dał obudzić, że nie wpadł gdzieś tam w tą przepaść, w którą tak łatwo każdy człowiek wpaść może, kiedy się zacznie od takiej niepozornej rzeczy jak lenistwo, jak niechęć brania udziału w zmaganiach. No dość tych wątków, siostry bracia, może nawet przepraszam, że tak wiele. Tak to Słowo Boże dzisiaj, ono jest też długie, wiele rzeczy tu różnych zawiera. Myślę, że dobrze, żebyśmy już teraz skupili się na tym, co nam Pan Jezus mówi. Ile jest w nas potencjału. jak w ziarnku gorczycy. Pewnie, że dzisiaj możemy wytłumaczyć botanicznie, że ten człowiek nie musi już nie wiedzieć, jak to się dzieje, że ono kiełkuje i rośnie, ale ten potencjał, który jest w ziarnku gorczycy, myślę, że jest dla każdego botanika zdumiewający. Jak to jest możliwe? A Pan Jezus mówi, tak jest ze sprawami Bożego Królestwa. No tylko właśnie, żeby tak było w sprawach tego Królestwa Bożego dla mnie i dla Ciebie, to trzeba, siostry bracia, w tych Jezusowych dzisiejszych dwóch przypowieściach usłyszeć to, że ktoś to nasienie wrzucił w ziemię. Że to ziarnko gorczycy jest takie, lecz wsiane wyrasta i staje się większe od innych jarzyn. Jeśli komuś z nas Uriasz Chetyta przypomina jakieś może trudne doświadczenia, że został poturbowany, wypchnięty, przekreślony, zmarginalizowany, nie? Zlekceważony, to niech nam, bo do Dawida się modlimy, święty Dawidzie. W litanii do wszystkich świętych nie ma świętego Uriasza. Ale myślę, że dziś warto się pomodlić przez przyczynę tego człowieka, który niby jest taką tragiczną postacią, a tyle uratował. Tyle ta jego śmierć, powiedzielibyśmy tak, okrutna dla niego, odmieniła na dobre. No to jest naprawdę chrześcijańskie. Znaczy, ile tam było jego woli, to już nie nam sądzić, to już jeden tylko Pan Bóg wie, ale ta jego śmierć naprawdę ocaliła przynajmniej Dawida. I wiele rzeczy, które on potem jeszcze dobrych zrobił. Nie zgnuśniał i nie zgnił do końca na tych swoich łożach, na tych swoich tarasach. Amen.